Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Jest jedną z najstarszych uczelni w Polsce i jedyną, która w pełni udźwignęła ciężar historii. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II skończył 95 lat. Przez niemal wiek istnienia uczelnia wyróżniała się na mapie nie tylko Polski, ale całej Europy, szczególnie w skomplikowanych czasach PRL, co kryje długa i bogata historia KUL-u i co dał on Polsce i Kościołowi. Zapraszam do wysłuchania audycji na ten temat przygotowanej przez Radio R w Lublinie.
Historię Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zna, a przynajmniej powinien znać każdy absolwent tej uczelni, ale nie tylko absolwent, ponieważ KUL, zwłaszcza na pewnym etapie polskiej historii, zmieniał polską rzeczywistość i ten jego wkład w wolną Polskę nie powinien w naszej ogólnej pamięci minąć bez echa. Uczelnia zmieniała bowiem pozycję Polski na świecie, choć co ciekawe, powołanie jej właśnie w Lublinie nie było na początku wcale takie oczywiste. Miało to jednak swoje ogromnie pozytywne konsekwencje.
Tym był palec Boży, to był jedyny uniwersytet, w którym była wolna nauka.
Mówi związany długo i intensywnie z KUL-em Norbert Wojciechowski, przez wiele najtrudniejszych dla KUL-u lat rzecznik prasowy tej uczelni. W dzisiejszym magazynie spojrzenie na historię KUL-u, między innymi jego oczami. Ale w magazynie zaprezentuję też Państwu komentarze znanego etyka, a na pewnym etapie historii KUL-u także rektora tej uczelni, księdza profesora Andrzeja Szostka, który nie ma wątpliwości.
Naprawdę były ciężkie czasy dla uniwersytetu, ale też w tych ciężkich czasach, trzeba powiedzieć, był szczególnie silny duch.
I o tym duchu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w relacjach naszych świadków, choć początki uczelni pamiętamy już tylko z historii. Katolicki Uniwersytet Lubelski powstaje w 1918 roku i zmienia także pozycję Lublina w świecie.
Tak jak Pan Bóg stworzy świat, tak samo Pan Bóg kieruje pewnym wydarzeniami w historii ludzkości. I w tym był palec Boży, że w 1918 roku po rewolucji bolszewickiej będąca w Petersburgu Akademia Teologii Katolickiej przeniosła się do Polski.
Do Polski, a konkretnie do Lublina, choć nie było to od razu takie oczywiste, mówi Wojciechowski.
Ksiądz Idzi Radziszewski zastanawiał się wraz z innymi osobami, gdzie ten uniwersytet umieścić. W grę chodził Włocławek, Kalisz, Zamość, wybrano Lublin. I to była decyzja, która zaważyła na szeregu wydarzeń po II wojnie światowej.
Przy powstawaniu uczelni niebagatelne znaczenie miała też misja tego uniwersytetu.
Ulokowano to w Lublinie, który był dość oddalony od trzech ośrodków uniwersyteckich.
Dopowiada etyk ksiądz profesor Andrzej Szostek, rektor KUL-u w latach 1998-2004.
Ksiądz Idzi Radziszewski, założyciel uniwersytetu i pierwszy jego rektor, był z diecezji włocławskiej. Ale ponieważ zależało założycielowi i jego współpracownikom bardzo na tym, żeby dać szansę kształcenia ludziom niezamożnym, pochodzącym ze wsi i z małych miast, ulokowano to w Lublinie, który był dość oddalony od trzech ośrodków uniwersyteckich wówczas działających, mianowicie Lwowa, Krakowa i Warszawy, do których to ośrodków ci właśnie młodzi mieszkańcy miast i wsi z tej regionu nie mogli się udać, bo nie mieli na to dostatecznie dużo pieniędzy, więc trzeba było tworzyć uniwersytet tutaj i od początku uniwersytet chlubi się tym, że bardzo dużo tej młodzieży z takich tak zwanych biednych środowisk w niej studiuje.
Zdaniem księdza profesora Andrzeja Szostka nie bez znaczenia było też tworzenie katolickiego i patriotycznego uniwersytetu.
Nie jest przypadkiem, że hasło Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego brzmiało Deo et Patriae, Bogu i Ojczyźnie, ponieważ tym, co Polaków jednoczyło poprzez wszystkie zabory, to było przekonanie o wierze katolickiej oraz patriotyzm, umiłowanie ojczyzny. Stąd to hasło Deo et Patriae i stąd ta idea budowania uniwersytetu, który tę wspólną wartość Polaków ówczesnych oddaje właśnie kształcenie w Uniwersytecie Katolickim. Jeszcze jedno trzeba powiedzieć. Przed 1918 rokiem, przed rewolucją październikową, działał w Sankt Petersburgu Instytut Teologiczny, który zresztą powstał z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu w Wilnie. Działał on w Petersburgu, tam się bardzo wielu, zwłaszcza księży, ale nie tylko księży, kształciło. Po rewolucji październikowej on został zamknięty, więc istniała potrzeba umocowania takiego ośrodka myśli katolickiej, który dotąd pod całym tym rygorem zaboru rosyjskiego, ale jednak był obecny w Rosji. Natomiast teraz po rewolucji październikowej i tego zabrakło. Więc te wszystkie idee złożyły się na takie myślenie na temat założenia katolickiego uniwersytetu i ulokowania go w Lublinie.
Uczelnia istnieje tu do dziś i przez te wszystkie lata rzutowała na rozwój myśli zarówno katolickiej, jak i polskiej. A historię uczelni można śmiało podzielić na trzy etapy. Przed II wojną światową, w okresie PRL-u i po 1989 roku. Sprawdźmy najpierw, czym był KUL w tym pierwszym etapie do 1939.
Przed II wojną światową, krótko przed nią, uniwersytet uzyskał pełnię praw. To nie tak łatwo jest, także i przed wojną trzeba było spełnić pewne rygory i trzeba było pewnej ustawy sejmowej, żeby można było ten uniwersytet umocować w całej jego mocy, że tak powiem. Otóż to trwało jednak kilkanaście dobrych lat, ale jeszcze przed 1939 rokiem udało się, krótko przed tym czasem, udało się uzyskać uniwersytetowi pełnię praw, co było tyle ważne, że po wojnie, kiedy nastały inne warunki polityczne, trudno było władzy komunistycznej natychmiast ten uniwersytet zamknąć.
Umocnienie pozycji KUL-u jeszcze przed wojną miało znaczenie także na jego pozycję w następnych latach i dlatego, jak słyszeliśmy, władze komunistyczne nie mogły go tak po prostu zamknąć. Zdaniem Norberta Wojciechowskiego wpływ na to miał jednak jeszcze jeden element.
Po wejściu komunistów i wyzwoleniu, nazwijmy to tak, Lublina w 1944 roku, w sierpniu, ksiądz Antoni Słomkowski podjął decyzję reaktywowania działalności KUL-u. I w tym był znowu palec Boży. Bo gdyby tego nie uczyniono w 1944 roku, potem nie było już możliwości. Wiem, jaka była sytuacja. Bo w tym roku komuniści zabiegali o to, by utrzymać pewien szacunek, że tak powiem. Tak? Im w jakimś sensie też zależało na tym, żeby katolicki uniwersytet podjął działalność, bo to ich jakoś uwiarygadniało wobec społeczeństwa.
Ta potrzeba uwiarygadniania nie trwała jednak długo. PRL był bardzo skomplikowanym czasem dla KUL-u, ale trzeba zarazem dodać, to właśnie wtedy na uczelni zrodził się silny ośrodek opozycyjny i intelektualny. Po II wojnie światowej katolicki Uniwersytet Lubelski nie mógł liczyć na wiele.
Nie mogąc go zamknąć, a chcąc pomniejszyć jego znaczenie, utworzono Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Nic nie mam przeciwko temu uniwersytetowi, mam tam wielu przyjaciół i dobrze, że on jest, niech się rozwija jak najlepiej, ale początki jego miały charakter wyraźnie ideologiczny i to właśnie wynikający z obecności KUL-u w Lublinie. Były większe miasta w Polsce, które nie miały żadnego uniwersytetu, a przez długie lata Lublin szczycił się tym, że ma dwa uniwersytety, nie Warszawa, nie Kraków, nie inne wielkie miasta, tylko właśnie Lublin.
Początkowo jednak znajdowały się na to nawet argumenty.
Powiadano, że na KUL-u się kształci humanistów, a nam także potrzeba kształcenia ludzi właśnie w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych, stąd patronka tego uniwersytetu, Maria Curie-Skłodowska. Oczywiście, jak się łatwo można było spodziewać, rychło potem otwarto także na UMCS-ie wydziały humanistyczne, ponieważ, powtarzam, idea była głównie taka, żeby pomniejszyć znaczenie KUL-u, ale to, że uzyskał on prawa przed wojną, utrudniały, powiadam, władzom państwowym jakąś blokadę zbyt silną tego uniwersytetu, który zresztą się cieszył przez cały czas PRL-u silnym wsparciem państw zachodnich. To przejawiało się zwłaszcza na uroczystych inauguracjach KUL-u, na których z reguły bardzo wielu ambasadorów państw zachodnich przybywało i tą swoją obecnością potwierdzało pamięć o tym uniwersytecie i gotowość jego wsparcia.
KUL cieszył się szacunkiem za granicą, a w Polsce był otwarty na prawdę, o czym mówi nam także Norbert Wojciechowski.
Na KUL-u historia nie była zakłamywana. Na KUL-u mówiono o Katyniu, mówiono o tym, jak wyglądała działalność AK. Nie przemilczano pewnych faktów. Pani profesor Irena Słowińska na Polityce dawała tematy prac magisterskich o Czesławie Miłoszu. Nie było tematów zakazanych, których na państwowych uniwersytetach. I drugie też, na KUL-u był pierwszy ośrodek poligrafii podziemnej, myślę o spotkaniach, tak? Mało tego, spotkania drukowały dla koru w 76 roku pierwsze druki, tak? Spotkania potem przeniosły się, że tak powiem, do Paryża, ale wszystko zaczynało się tu w Lublinie.
I stąd promieniowało na całą Polskę. A niezależność KUL-u sprawiała, że przybywali tu studenci i profesorowie, którzy nie chcieli studiować i nauczać w państwowych uczelniach. Z czasem KUL przyjmował też tych, którzy za swoją działalność byli wyrzucani z innych uniwersytetów. Chociaż, jak wspomina ksiądz profesor Andrzej Szostek, liczba studiujących była pod ścisłą kontrolą komunistycznych władz.
Były bardzo rygorystyczne limity przyjęć na studia. Cała była osobna historia, próby, jak przebiegały ze strony władz uniwersytetu, żeby te ograniczenia ze strony władz obejść. Ograniczano możliwości rozwoju lokalowego uniwersytetu. Nigdzie nie było tak ciasno jak na KUL-u, gdzie mniej niż pół metra przypadało na jednego studenta tej powierzchni dydaktycznej. Robiono wiele ze strony władz, żeby blokować rozwój uniwersytetu i rzeczywiście, ponieważ to był jedyny uniwersytet, który nie chciał być poddany tym wszystkim ideologicznym rygorom, chociaż był poddany wszystkim rygorom naukowym, jak wszystkie inne uczelnie, to znajdowało tu miejsce wielu nie tylko studentów, ale i profesorów, których nie chciano gdzie indziej. KUL na tym bardzo skorzystał. Z Torunia przyszła pani profesor Sławińska, przyszli inni profesorowie, którzy dlatego do nas przyszli, że nie dano im miejsca w tamtych państwowych uniwersytetach. To był profesor Zgorzelski, wielkie sławy ówczesnej nauki polskiej, które bardzo wzmocniły kadrę naukową uniwersytetu i byli także studenci. To nie jest tak, że dostawali się ci, którzy by się nie dostali gdzie indziej. Sytuacja była taka, że wtedy było bardzo trudno dostać się na studia wszędzie. Na KUL-u trudniej na wielu kierunkach niż na innych uczelniach. Ludzie przychodzili z powodów ideowych, nie dlatego, że nie mogliby się dostać gdzie indziej, tylko dlatego, że nie chcieli studiować gdzie indziej. Było wielu studentów, którzy przechodzili z innych uczelni na KUL. Przechodzili, nie byli wyrzucani jeszcze. To wyrzucanie i przyjmowanie wyrzuconych studentów miało miejsce po 68 roku, po wypadkach marcowych, wtedy, kiedy zaczęła się ta cała kampania antyżydowska i kiedy zaczęły się manifestacje w różnych miastach, wtedy rzeczywiście na KUL zostało przyjętych za świętej pamięci księdza rektora Granata wielu studentów, których po prostu wyrzucono, relegowano z innych uczelni. Była to postawa KUL-u, który to czynił, mimo że sam podlegał rygorom ze strony władz.
A tych rygorów, jak można się domyślać, nie brakowało.
To naprawdę były ciężkie czasy dla uniwersytetu, ale też w tych ciężkich czasach, trzeba powiedzieć, był szczególnie silny duch. Z tą świadomością, że to jest oaza myśli jednak wolnej, choć to jest jedyny uniwersytet, który się deklaruje jako wyznaniowy, katolicki uniwersytet, to właśnie było miejsce myśli wolnej, bardziej wolnej niż na innych uczelniach. Przy okazji, jednym z przedmiotów, który był obowiązkowy, także na KUL-u, ponieważ KUL podlegał wszystkim rygorom prawnym obowiązującym na uniwersytetach polskich. Otóż jednym z przedmiotów obowiązującym dla wszystkich studentów, zwłaszcza na filozofii, to był marksizm. Więc u nas też był wykładany marksizm. Tak jest, ja pamiętam te wykłady, tyle że to był wykładany marksizm w sposób krytyczny, a nie tak jak głoszenie nowej filozoficznej religii. Tak więc rzeczywiście KUL ściągał do siebie wielu ludzi szukających jakiejś wolnej myśli, nie tylko wtedy, kiedy byli wyrzucani z innych uczelni, bo to było zdarzenie wyjątkowe. To miało miejsce po wojnie z niektórymi profesorami oraz po 68 roku z niektórymi studentami. Ale ściągał z powodu tego, czym był ten uniwersytet, ludzi, których nawet nigdzie nie wyrzucano, ale przychodzili tutaj właśnie po to, żeby nigdzie indziej, a tu studiować. I to nie tylko teologię czy filozofię, ale także właśnie filologię polską, historię i tak dalej.
I dlatego KUL był w PRL-u ostoją wolnej myśli i ostoją katolicyzmu. A postawa KUL w okresie PRL-u zdecydowanie wyróżniała się na tle polskich uczelni, ale nie tylko na tle uczelni polskich.
To był jedyny uniwersytet katolicki w całym eurokomunistycznym bloku. Mało tego, jedyny uniwersytet, w którym była wolna nauka.
ponownie wspomina Norbert Wojciechowski.
W Polsce mówiło się od Berlina do Seulu filozofia jest na kulu. Nawet w Niemczech to powiedzenie funkcjonowało. Aus Berlin bei Seul filozofia nur in der Kul. I tu ja byłem rzecznikiem prasowym uniwersytetu i pamiętam, jakie zdziwienie, jaki szacunek wywoływał u dziennikarzy zachodnich pobyt na kulu. Oni, którzy bywali w Rosji, w Czechosłowacji, na Węgrzech, byli zdziwieni tym, że tutaj jest takie środowisko wolne, że tu jest niezależna filozofia, tak? To jest jedno. Drugie, ja pamiętam, jak polscy pisarze, aktorzy, publicyści, dla nich pewnym dowartościowaniem było to, że mogli na kulu wygłosić wykład, spotkanie. Pamiętam, czym to było. Na przykład doktora Tchonorzyska Uza Miłosza. Najwybitniejsi artyści prosili, czy mogą brać udział w tej uroczystości i taki program Artyści Polscy Miłoszowi w hołdzie.
Między innymi Holubek czy Kolberger, a był to czerwiec 1981. Na kulu pojawił się wtedy między innymi Lech Wałęsa. Trzeba też pamiętać, kto z kulem był związany na stałe, a wystarczy wspomnieć wielkie postaci kościoła Karola Wojtyłę i Stefana Wyszyńskiego. Zresztą to właśnie oni są symbolem kulu, co też upamiętnia pomnik, jaki stoi na dziedzińcu kulu. Wiąże się z historią wyboru Karola Wojtyły na papieża, a konkretnie inauguracją jego pontyfikatu, o czym przypomina Norbert Wojciechowski.
Po tej uroczystości, która miała miejsce 22 października 1978 roku, 23 października w auli Pawła VI było spotkanie Jana Pawła II z Polonią Świata. I tam na początek wygłosił przemówienie kardynał Wyszyński. Po wygłoszeniu przemówienia kardynał Wyszyński udaje się w kierunku papieża siedzącego na fotelu, ale papież zrywa się i podbiega i nie pozwala Wyszyńskiemu uklęknąć. I ta scena obiegła prasę całego świata. Tylko w Polsce w telewizji nie było tej sceny i w polskiej prasie. Ja ją przywiozłem z Osservatore Romano, które się ukazało z tym zdjęciem. I wtedy prorektor Stefan Sawicki rzucił pomysł, by na kulu tą scenę dwóch postaci związanych z uniwersytetem. No i wtedy szukaliśmy rzeźbiarza, który ma ten pomnik zaprojektować. Profesor Jacek Woźniakowski podpowiedział rzeźbiarza profesora Jerzego Jarnuszkiewicza. Zrobił 3 projekty tego pomnika gipsowe. Rektorzy podjęli decyzję, wybrali z tych 3 projektów i to. I w 1982 roku pomnik w maju odsłonięto. Kardynał Glemp to uczynił już. Ksiądz kardynał Wyszyński niestety już nie żył. W 1981 roku zmarł.
A ja jeszcze dodam, że pomnik ma także małe odlewy. Jeden otrzymał Jan Paweł II, następny trafił do kardynała Józefa Glempa, a jeden do dziś jest w rektoracie kulu. Obecnie uczelnia zmienia swoje oblicze, zmaga się też z kompletnie innymi problemami. Jednak misja uczelni nie zmieni się mimo zmieniającej się rzeczywistości i być może to jest teraz wyzwaniem dla kulu. Na koniec tego magazynu właśnie w tym kontekście oddam jeszcze głos obecnemu rektorowi uczelni, księdzu profesorowi Antoniemu Dębińskiemu.
Z jednej strony nasza uczelnia, świadoma swojej historii, chce dbać żarliwie o swoją tożsamość, o tradycję. Chcemy scalać to, co tworzy naszą historię, ale z drugiej strony chcemy być dobrze zarządzanym ośrodkiem naukowym, który podejmuje badania ważne, nośne i jednocześnie przygotowuje do krytycznej oceny tego, co jest wokół nas. Zatem chcemy przywoływać to, co stanowi naszą tradycję, ale z drugiej strony chcemy być nowoczesnym, otwartym na dyskurs naukowy, na dyskusję, na ważenie racji. Chcemy być swoistą agorą, gdzie są przedstawiane różne poglądy w sprawach istotnych dla życia społecznego.
I oby tego zdecydowanie kulowi nie zabrakło w następnych latach istnienia.
Audycję przygotowała Anna Opasiak z Radia R w Lublinie. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.